Oszustwo, przestępstwo, tak sąd we Włoszech określił sytuację, gdy dania są przygotowywane z mrożonek, a klient nie jest o tym informowany. Włosi postanowili zadbać o markę restauracyjnej żywności, o jej jakość. Włoskie sądy postanowiły zwalczyć ten proceder, nakładając wysokie kary na restauracje podające mrożonki nieświadomym podstępu klientom. Samo serwowanie mrożonek zabronione nie jest, jednak musi to być wyraźnie zaznaczone w menu. Ostatnio jedna z restauracji w Mediolanie zaliczyła karę 200 euro właśnie za takie ciche, podstępne serwowanie mrożonek w restauracyjnych daniach. Czy u nas takie kary byłyby możliwe? I skoro już o nas mówimy, jak przekonać turystów, że po deszczu wyjdzie słońce i zatrzymać ich na miejscu? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Dzień Artur dobry. Kiełbasiński ze zdartym gardłem po meczu Arki, Radio Gdańsk. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
No i nie taki zdarty. Mrożonki podstępnie dodawane do dań restauracyjnych we Włoszech, przestępstwem zagrożonym wysoką karą finansową. Włoskie sądy postanowiły zadbać o jakość restauracyjnych dań, a jeśli sądy już walczą o takie rzeczy, to rzeczywiście we Włoszech chyba kryzys. A może jednak trzeba zwracać uwagę na takie sprawy? Mrożonki...
No nie wiem, chyba, że oni mają przepisy jakieś związane z tym, że nie można mrożonek poddawać.
Można, tylko chodzi o to, żeby klient wiedział o tym.
No to zgoda. No tak. Zawsze mówię edukacja na pierwszym miejscu. No jeżeli u nas mówimy o tuńczyku świeżym, prawda, w restauracji, no to tego nie ma szans, żeby on się tu pojawił, bo go na Bałtyku nie ma po prostu. Tak? On nie jest w stanie przylecieć samolotem. No może, albo kosztował wtedy krocie. Więc po pierwsze edukacja, wiedzieć co można, a co nie można, a z drugiej strony rzeczywiście uczciwość informowaniu klientu o tym, czy to jest ryba mrożona, czy to jest ryba świeża, to jak najbardziej jestem za. Natomiast to, że sądy tym się zajmują i administracja trochę mi pachnie jakimś trybem nakazowo-rozdzielczym z przeszłości.
No, powiedzmy brutalni. O ile sama idea, że jedzenie powinno być świeże, jak najlepszej jakości, a przynajmniej informować, w jakim trybie jest robione, to i można się zgodzić. Natomiast jeżeli mówimy już o grzywnach, dla restauracji we Włoszech 200 euro to nie jest zbyt poważna grzywna, natomiast za każdym razem jest to jednak kara dla przedsiębiorcy i ja uważam, że takie karanie za coś takiego jest jednak za daleko posunięte. Tym bardziej, że powiedzmy szczerze, możemy nie przepadać za mrożonkami, ale są jak najbardziej legalne. Jedzenie z mrożonek nie szkodzi. W niektórych sytuacjach zamrożenie jest jedyną metodą dostarczenia.
Tak jak tuńczyk tu wspomniany.
Dokładnie. To nie będziemy samolotami wozić jeszcze w basenie tuńczyka, tak? Więc tak naprawdę za daleko posunięta ingerencja sądowo-administracyjna. Natomiast postulat, żeby albo informować klienta, albo prawdziwie odpowiadać na zapytania, czyli jakby obowiązek na tej zasadzie, że trzeba powiedzieć, jeżeli klient pyta, czy to jest świeże mrożone, no to bardziej bym tutaj widział kwestię pewnych regulacji, ale na pewno nie obwarowanych mandatami, czy taką restrykcją karną.
Ja gdybym był tutaj, nie wiem, prezydentem Gdańska, czy trójmiejskim prezydentem, bo być może w przyszłości
tak
taki będzie.
Tak nas postrzegają przecież w kategorii jednej aglomeracji.
Oczywiście jesteśmy za aglomeracją. To ja bym edukował turystów w ten sposób, że wymienił ryby, które są świeże, powinny być świeże, czy które znajdują się w Bałtyku i te ryby na drugiej liście, których nie ma szans, żeby tutaj znalazły się świeże. No bo ja też sam spotykałem się często z taką sytuacją, że klient pyta na przykład, nie wiem, o makrele, tak, czy ona jest świeża. No w Bałtyku nie ma makreli, tak, jest może północnym, czy gdzieś tam. No i pytanie, no nie ma być świeże, bo nie może być świeża w sensie takim, że nie jest złowiona i musiała być zamrożona, żeby tutaj dotarła, tak? Czyli gdyby te ryby, czy zestaw się gdzieś tam pojawił edukacyjnie w punktach informacji turystycznej chociażby, no to by się to być może jakoś rozstrzygnęło. Ale druga rzecz chyba ważniejsza to jest taka, że ważny jest smak, prawda, i to, co podadzą w restauracji, bo jeżeli klient się zrazi raz, to szeptana informacja, sam
może
nie przyjdzie, komuś powie.
Może reputację, tak.
Tak, i na reputację, kiedy lokal straci reputację, to też nie ma przed sobą szans na normalny byt gospodarczy. Po prostu on będzie musiał po chwili zamknąć swoje działanie, więc to chyba i tak działa, myślę, jak widzę lokalach trójmiejskich, to tak to działa najczęściej.
Ale też z drugiej strony, powiedzmy szczerze, ja pamiętam w przeszłości bardzo często w czasie wakacji były takie informacje, że ileś osób zatrutych w jakimś barze, że poważne zanieczyszczenia i tak dalej. Ja wiem, że jeżeli ktoś jest kontrolerem sanepidu, to zawsze się dopatrzy i taka jest rola tej służby, jakichś nieprawidłowości, ale mam wrażenie, że także to, co się dzieje na rynku, powoduje, że jakość usług gastronomicznych jest coraz wyższa. Także tutaj...
Nie, już nie słychać, że ktoś tak,
i konkurencja jest coraz większa.
Właśnie o tym
ona
mówię, że
wymusza
odpowiednie zachowanie, jakoś. Też mamy większy wybór pod względem jakby typów kuchni, tak? No proszę Państwa, 20 lat temu bycie wegetarianinem to skazywało nas na robienie jedzenia sobie samemu, tak naprawdę ewentualnie jedna restauracja była. W tej chwili jest pełen wybór, może takie dania są też w takich regularnych, normalnych restauracjach, więc rynek tak naprawdę, oczekiwania klientów, też to, że jeździmy po świecie, widzimy jak to wygląda gdzie indziej, uczymy się, edukujemy, o czym mówił Michał Górski przed chwilą, to tak naprawdę w taki naturalny sposób wymusza i sprawia, że realnie te usługi gastronomiczne są coraz lepsze. Nie trzeba do tego mandatów.
Służby działają dobrze, czyli my narzekamy często na właśnie sanepid czy podobne służby, ale trzeba przyznać, że kiedy się głębiej nad tym zastanowimy, to one są potrzebne, działają według mnie dobrze, bo nawet te kary za jeden dzień przeterminowanej żywności po dniu, która się znajdzie w lodówce i sanepid to zauważy, powoduje, że tych przypadków praktycznie nie ma. Tak? W południowej Europie spotykamy się znacznie częściej, tak jak ja obserwuję, prawie nagminnie. Tam jest zupełnie inny poziom, powiedziałbym, sanepidowski niż u nas. Także chwalmy to, co mamy.
Chwalmy to, co mamy pod tym względem na Pomorzu. Jest bardzo dobrze, ale niestety nóż w plecy wbiła nam pogoda lipcowa. Lipiec tegoroczny, bardzo deszczowy, o wiele bardziej niż to bywało w poprzednich latach. I teraz proszę panów, co zrobić, żeby zatrzymać turystów w taką pogodę, bo nawet w Radiu Gdańsk sprawdzaliśmy, jak to wygląda. Sporo turystów przedwczoraj już uciekało. Gdyby zostali ten jeden dzień, dwa dni dłużej, proszę, dzisiaj słoneczko, jest nadzieja, będzie coraz cieplej. No, oni stracili, tracą nasi pomorscy przedsiębiorcy. Co robić, żeby tych ludzi zatrzymać?
Znaczy, po pierwsze zacznijmy od tego, że coraz popularniejsze są tak zwane city breaki, czyli wyjazdy na 3-4 dni. To jest pewien standard europejski, tak się podróżuje właśnie po różnych miastach. No i tutaj to trochę minimalizuje ryzyko pogodowe, bo można dobrać sobie do jakiś prognoz. Wprawdzie nie wierzę prognozom dłuższym niż 14-dniowe, bo to jest niemożliwe, żeby precyzyjnie zaplanować pogodę. Natomiast to jest pewne wyjście, no jedziemy na 3-4 dni, nie stracimy całych wakacji. Po drugie, dzięki temu, co się dzieje w Trójmieście, dzięki temu, jak rozbudowywana jest cała infrastruktura, ile atrakcji przybywa, ile różnych ciekawych miejsc jest udostępnianych do zwiedzania, to tak naprawdę ktoś, kto przyjeżdża nawet na tydzień, no i ma tego pecha, że tak jak teraz miał 4 dni na przykład w deszczu, to i w Trójmieście, i w okolicy Trójmiasta jest tyle miejsc związanych może z mniej aktywnym wypoczynkiem, nie pojeździ na rowerze, nie pójdzie...
bardziej aktywnym, też pod dachem. Tylko czy my o tym wiemy, my mieszkańcy Trójmiasta, a co mają powiedzieć turyści? Skąd oni mają wiedzieć, że my mamy tutaj tyle atrakcji?
Nie, to znaczy po pierwsze...
Dla mnie brakuje kompleksowej informacji z całej aglomeracji.
Po pierwsze, można zawsze powiedzieć, że brakuje informacji, natomiast to jest kwestia naszych umiejętności szukania informacji o tym, co jest.
I tego, zareklamowania się.
Zareklamowania często też, natomiast ja obserwuję zachowania niektórych turystów. Bardzo precyzyjnie mają rozpisane dzień po dniu, gdzie chcą pojechać. Doskonale wiedzą, mają dwie wersje swojego urlopu. Część na plaży, a jak nie na plaży, to pojadą czy do Malborka, czy do centrum Gdańska, czy do akwarium w Gdyni. Natomiast oczywiście trzeba o tym przypominać, trzeba to w jakiś sposób promować. I niestety to, co mnie osobiście niepokoi, czasami ceny dostępu do tych atrakcji zaczynają być pewną barierą. Malbork jest fantastycznym miejscem, ale jeżeli rodzina musi tam zapłacić ponad 100 zł za zwiedzanie, ja wiem, ktoś
do
mi...
Do tego jakieś pożywienie, posiłek
dokładnie,
też się przyda,
to zaczyną być
płatna.
Ceny. Oczywiście ktoś użyje argumentu, że zamki we Francji są jeszcze droższe, a w Niemczech to jeszcze... Tak, to prawda, natomiast
ale siła nabywcza
naszych pensji jest niższa, więc ja bym sobie życzył, żeby organizacja turystyczna na Pomorzu, tutaj pan Michał jest jednym z aktywnych współuczestników, pomyślała na przykład nad czymś, co by się nazywało karta Pomorza, tak? Nie wiem, za 300-400 zł dla rodziny kupowałoby się kartę, która by dawała wstęp do kilkudziesięciu atrakcji. Na razie to jest w mniejszej skali próbowane.
To jest, natomiast coś... Poszczególne miasta próbują zrobić, Gdańsk czy
dokładnie,
Sopot.
Natomiast taki postulat na antenie, jeżeli można, zróbmy taką pomorską kartę w umiarkowanej cenie. Oczywiście wtedy ci beneficjenci tej karty czy uczestnicy trochę mniej zarobią, bo się trzeba podzielić tymi wpływami. Natomiast byłoby to bardzo dobre.
A ja mam pomysł na taki informator właśnie na lipiec. Jak już wiemy, że pada, to co robić, gdy pada, co robić, gdy jest słońce. I na przykład, gdy pada, dla aktywnych, czyli pod dachem, mamy przecież duży obiekt w Gdańsku, stadion nasz gdański. Tam się sporo rzeczy dzieje. Można spróbować zebrać wokół siebie tych wszystkich przedsiębiorców. Mamy escape roomy, to też jest pod dachem. W Gdyni mamy cały park, gdzie można sobie poskakać i dorośli, i dzieci. Trampolinowy. Jest co robić. Dla naukowców, czyli tam te wszystkie parki naukowe, dla miłośników
informacja,
historii.
Informacja i ceny. I, to
i
jest
ceny.
Chyba...
I
można wsiąść
podzielić.
Też na houseboata, który jest zadoszony.
Można
prawda?
Wsiąść na houseboata, jak
uprawnień.
Najbardziej. Ale brakuje takiego kompleksowego informatora. I to z kolei mój apel do całego Trójmiasta, żebyście się państwo dogadali i coś takiego stworzyli, zatrzymując w całym Trójmieście i w regionie też turystów.
To dogadanie się jest od lat przecież problemem, tak my wiemy o tym, te układy metropolitalne, czy te finanse, które udało się jakby pod hasłem metropolii uzyskać, to też tylko dlatego, że nie wiem, marszałek się zaczął straszyć, prawda, poszczególne miasta, Trójmiasta, że jak się nie dogadają, to nie będzie pieniędzy, tak? My musimy odgórnie naciskać też poprzez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną na to, że damy pieniądze, czy wspomożemy wtedy, kiedy te trzy miasta się dogadają, no bo przecież ta informacja turystyczna, informacja o wydarzeniach jest osobna, tak? Mm-hmm. Ona dzisiaj, każde miasto sobie skrobie tą informację, a turysta nie wie, czy kiedy przekracza granicę miejską, prawda?
No
to dla niego jest obojętnie, gdzie to jest. Tak, to oczywiście namawiamy do
transport
współpracy.
Transport taki zorganizować busikowy. Dzisiaj jedziemy no, więc... właśnie do Gdańska nie. na stadion pobawić się. Ze stadionu pojedziemy
i
sobie takie... do Sopotu popływać w akwaparku i potem do Gdyni, do
od iluś tam lat walczymy o takie właśnie kilkugodzinne, czy nawet całodniowe wycieczki poza Gdańsk, czy w okolice Gdańska, czy nawet po Trójmieście, które nie mogą się przebić z racji tej, że ten biznes turystyczny jest za słaby, a niestety Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna też nie chce wspomóc takiego działania. Jest tu jakaś taka, nie wiem, niewiedza czy upór, który trochę jest bezsensowny.
Do Pomorskiej Regionalnej Organizacji, żeby
się wytłumaczyła. Na samym świecie to działa. Tak? Nie wiem, będąc w Monachium, w Bremie czy gdzieś tam w Londynie, możemy skorzystać z kilkudziesięciu ofert każdego dnia, krótkich wypadów, kilkugodzinnych
ale
w okolicy.
Ale tutaj absolutnie nie broniąc naszych organizatorów turystyki, bo ja sam mówiłem przed chwilą, że taka karta jest potrzebna. To jest bardzo trudne. Ja niedawno byłem w Neapolu i pierwsze, co chciałem znaleźć, to chciałem znaleźć tak zwaną Arte Kartę, czyli to jest karta za tam 30 euro, która daje właśnie możliwość wejścia do bardzo wielu atrakcji. Jeszcze komunikacja jest za darmo. Szukałem kilka godzin, trafiłem wreszcie do informacji turystycznej na dworcu, bo nigdzie tam, gdzie miała być, nie było. No i tam pewna pani
to Włochy,
tak wyjaśniła mi...
Ale oni są nam bliscy mentalnie bardzo.
Wyjaśniła mi, że Arte Karta działała 4 lata w Neapolu, ale wydawcy się pokłócili między sobą, bo się nie mogli dogadać, jak podzielić pieniądze z tej karty. Więc oczywiście są dobre przykłady. Monachium jest dobrym przykładem. No ale mamy taki przykład jak Neapol, gdzie po prostu było i się skończyło. Natomiast nie zmienia to faktu, że gdybyśmy stworzyli coś takiego, najlepiej dla całego Pomorza, a przynajmniej dla Trójmiasta i najbliższej okolicy, byłby to znakomity gest. Tak, niektóre instytucje być może by straciły nieco pieniędzy. Te najbardziej atrakcyjne.
Albo i nie, bo
ale
jakby
globalnie byśmy
poszłyby
na tym
zyskali. Ilość.
Trochę by poszły na ilość.
W tej karcie gdańskiej, której tam uczestniczyłem też jakiś czas, to myśmy oferowali zniżkę tam 20% na przykład i z tego tu nie było żadnych wpływów dodatkowych, tak? Tylko że przychodząc z tą kartą, on miał u nas zniżkę, natomiast on kupując tą kartkę, pieniądze lokował organizatora i one do nas nie wracały w żaden sposób.
Ale no to nie też to, musi ale być to, inaczej zorganizowane.
Ale to nie o to chodziło, nie, tutaj, bo to było więcej turystów i jest promocja i z tym się każdy przedsiębiorca zgodzi, tak? Że to warto w tym uczestniczyć i nie mieć z tego bezpośrednich korzyści w sensie tym, że jakiś udział z tej karty. Tak? Natomiast jej dystrybucja i lista miejsc, gdzie mogą trafić z jakąś mapką, tak? Tego też nie było, tak? Jest lista miejsc, ale on często nie jest w stanie trafić w to miejsce, gdzie ta atrakcja na niego czeka ewentualnie.
No i się nam rozpisali słuchacze. Z takiej karty korzystałem w Londynie. Taki PayPass był powiązany z transportem publicznym, wejściami do muzeów, tak. Innych atrakcji turystycznych. Dodatkowo mapka, na której zaznaczone są atrakcje, bardzo wygodna sprawa. No tutaj ktoś do nas pisze, a dlaczego by nie uruchomić lodowiska latem dla fanów rolek? Idealna alternatywa na ulewne dni. No i jeszcze powrót do ryby. Już widzę, jak całe lato wisi informacja, że dorsz jest mrożony, bo okres ochronny. Nie, myślimy, że tak jednak by nie było. Troszkę więcej optymizmu. No i miejmy nadzieję. Tyle tutaj padło fajnych propozycji i pomysłów. No to proszę Państwa, proszę pomyśleć i przygotować się do tego, tak jak do ewentualnej powodzi się przygotowało miasto. Pięknie widzieliśmy akcję w tym roku. To tak, żeby turystyczna oferta jest, ale żeby ludzie o niej wiedzieli. I do tego należy się przygotować na dni też deszczowe. Zmieniamy temat. Niestabilność prawa, nadmiar obowiązków biurokratycznych, pozapłacowe koszty pracy to zdaniem przedsiębiorców największe bariery prowadzenia firm w Polsce. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Mason & Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców Polskich. No właśnie, nic się nie zmienia od lat. Przedsiębiorcy lamentują, zmieniają się rządy, te same są postulaty i co?
No chyba, myślę, że urzędnicy w różnych szczebli, w różnych miejscach, oni w cudzysłowie z mlekiem matki wypijają pewnego rodzaju niechęć do przedsiębiorców. Część osób twierdzi, że to już nie funkcjonuje, ja twierdzę, że dalej funkcjonuje, mianowicie takie pojęcie prywaciarz, tak? Czyli myślenie, ludzie tworzący prawo na poziomie gminy czy na poziomie państwa, jak widzą prawo, gdzie jest umieszczony przedsiębiorca, mówią, a ten da radę, ten kombinuje, ten cwaniak, to jemu nie można go normalnie potraktować, jego potraktować trochę gorzej, trochę trudniej. I stworzyć prawo takie, które będzie go bardziej męczyło niż kogokolwiek innego. I do dzisiaj jest wiele spraw, przypadków, w których widać, że ten przedsiębiorca to nie jest normalny, to jest obywatel drugiej kategorii. Nie chcę powiedzieć gorszy sort, który stwierdzenie się ostatnio przyjęło. Mnie to dotknęło ostatnio w taki sposób, że jak poszedłem do urzędu pracować, tam jest dodatek do pensji za wysługę lat, tak? Ale wysługa lat przedsiębiorcy się nie liczy. Tak? Czyli ja mając 40 prawie lat pracy, tak, okazało się, że mam tylko 10 lat zaliczonych, gdzie pracowałem w publicznych firmach. I wszyscy inni, obojętnie czy sprzątaczka, czy dyrektor, dostawali maksymalny zasiłek, czy dodatek, przepraszam, do pensji. Ja dostawałem ten najmniejszy, który byłem w stanie wykazać, tam 9 lat, 6 miesięcy, coś tam, prawda? Bo mi tego nie zaliczono. Pytanie dlaczego? Z jakiej podstawy? Dlaczego jestem gorszego sortu? Tak? I tych sytuacji, które teraz w poprzednim rządzie, że tak powiem, był cały zespół, który zajmował się usuwaniem tych barier. Jak ja zobaczyłem kiedyś w konsultacji z jakimś ministrem gospodarki, ile jest tych przepisów, tak, w prawie, które jest gnębią przedsiębiorców, które stawiają go w hierarchii niżej niż każdego innego obywatela, to byłem zdumiony. Myśmy wymyślili tutaj w Pomorskiej Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, wymyśliliśmy 20 sytuacji, a on przywiózł 100, prosząc o opinię. I my byśmy zdruzgotani tym, nawet nie wiedzieliśmy, że tyle takich sytuacji ciągle funkcjonuje. I chyba to jest punkt wyjścia, tak? Że my, to ma jeszcze głębsze podłoże, no bo nawet religijne powiedziałbym, tak? No, protestanci szanują przedsiębiorcę, tak? Zarabianie pieniędzy jest zaszczytem, czy tam jest dobrze odbierane. Nie jest to cwaniakowanie, czy cwaniactwo, jak u nas często się o tym mówi.
Protestanci uważają, że wręcz możliwość zarobienia pieniędzy jest pewną nagrodą od Boga za sposób prowadzenia biznesu uczciwy.
Ale naprawdę, tak? Przedsiębiorca musi mieć takie umiejętności, taki zasób wiedzy.
I ponosi ryzyko.
I ryzyko całe swoim majątkiem, rodziną, wszystkim. Natomiast naprawdę musimy się nauczyć traktować go co najmniej tak samo jak pozostałych obywateli, a nawet szanować za to, że podejmuje to ryzyko.
Natomiast jest jeszcze jeden problem, który jest problemem od 20 27 lat i jest po prostu uniwersalny bez względu na to, kto, jaka opcja polityczna jest przy władzy. A mianowicie tutaj pierwszy z argumentów, ten Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, jako pierwszy w tym badaniu wyszło niestabilność prawa. I to nie jest kwestia tylko tego, że to prawo się ciągle zmienia, ale dlaczego to prawo się zmienia? No, bardzo często jest tak, że rząd pod wpływem jakiegoś impulsu albo błędnego przekonania, albo czasami na przykład jakichś obiektywnych terminów unijnych, bardzo szybko chce przeprowadzić jakąś ustawę, jakąś nową regulację. I potem dochodzi do takich sytuacji, że organizacje pracodawców, ale też na przykład związki zawodowe, dostają do konsultacji poważny projekt zmian, czas 48 godzin. No nie, no tak nie można tworzyć prawa. Ja pamiętam, jak jakieś poważne zmiany w ustawie VAT wysłano do organizacji przedsiębiorców, gdzie miały 12 godzin w fundamentalnej ustawie zmieniającej rozliczenia podatku od towarów i usług. Bodaj było przed zmianami w 2011 roku. I tak naprawdę wszyscy protestowali. Nikt nie był w stanie stworzyć opinii. No 12 godzin to było za mało, żeby to przeczytać. A żeby stworzyć jakąś opinię, to już w ogóle nie ma mowy. Więc rząd przyjął swoją wersję. I potem nagle się okazało, ja bardzo dobrze pamiętam ten przykład, bo to był taki zadziwiająca sytuacja, że nagle po 4 miesiącach wybuchły strajki w portach. W porcie w Szczecinie był strajk, dlatego że Jan Wincent Rostowski wpisał sobie opodatkowanie VAT-em usług portowych, co nie jest stosowane nigdzie w Europie, co natychmiast zabiło konkurencyjność polskich firm, które zajmowały się w porcie przeładunkiem. To jest oczywisty eksport usług i to powinno być zerowy VAT. W polskiej ustawie było inaczej i wyszło, że nikt nie zwrócił uwagi, że ostrzegano przed tym rozwiązaniem. Po prostu rząd, parlament pracują za szybko, pracują niedokładnie, są przywiązane do swoich projektów, nie są otwarte na poważne konsultacje. I to nie jest żadna uwaga polityczna, że jeden rząd to robi lepiej czy gorzej. To jest uwaga uniwersalna niestety.
Wszystkie mają z tym problem.
Za szybko stanowimy prawo, a potem je na gwałt naprawiamy i zmieniamy.
Niedbale i szkodliwie.
Nas dotknęło ostatnio podatek na grunty pod wodami, prawda? To jest, czyli ten rozwój turystyki wodnej, kiedy będziemy tutaj, prawda, olbrzymie pieniądze wszyscy wkładamy siły.
To są potężne inwestycje.
Okazało się, że no, ta pierwsza wspinaka w ogóle była dramatyczna, że było prawie 9 zł za metr kwadratowy, czyli to byłoby w naszym przypadku 600 tysięcy złotych rocznie, trzeba by płacić podatku. Po zmianie jest to 60 tysięcy. Tak jest dużo, to jest 10% naszego dzisiejszego przychodu. Tak? Tu mamy około 600 tysięcy przychodu, czyli koszty się zwiększą o te 60 tysięcy rocznie. I też tutaj jakby nie było głębszego namysłu, bo to przecież nie są pieniądze w skali kraju, które wiele coś dadzą, można było to jeszcze bardziej
obniżyć. A branży zaszkodzą,
bo oczywiście my damy radę, że tak powiem, jako spółka komunalna, bo tu mamy wsparcie samorządów, ale firmy małe, prywatne, które mają swoje przystanie, porty, może się okazać, że to będzie dla nich bardzo trudne do przeżycia.
No i wracając jeszcze do tych spraw związanych z papierologią, osoba prowadząca własną firmę, aby być na bieżąco tylko z przepisami, powinna przeznaczyć 4 godziny dziennie na lekturę.
Nowych przepisów.
No to jest kto bardzo, to ogarnie, kto nie, to przeczyta, kto to zrozumie.
To jest bardzo spektakularny przykład, ale też pamiętajmy, że bardzo duża część tych nowych przepisów to są pewne zestawienia, podsumowania, których tak naprawdę nie każdy musi czytać wszystko. Co nie zmienia faktu, że tak zwana inflacja prawa, czyli ilość tworzonych stron przepisów prawnych, jesteśmy rekordzistami Europy i źle to wygląda.
A nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.
Oczywiście.
Tak? I to, ja mówię, szczególnie dotyczy to mikroprzedsiębiorców, tak? Oni nie są w stanie tego czytać. Tak?
A jednocześnie nie stać ich, żeby zatrudnić na pełen etat prawnika, księgowego.
Oni są znowu jakby
wystawieni na strzał, tak.
Wystawieni na strzał, najłatwiej ich dotknąć, skrzywdzić, czy zabrać jakieś pieniądze, o których nie wiedzieli, że mają zapłacić, czy mają jakąś czynność wykonać. Ja to robię w ten sposób, że pytam się zawsze moich księgowych, że każde spotkanie, doradzam innym przedsiębiorcom, że spotkanie z księgową, nawet jak kiedy ona robi to tylko jeden dzień w tygodniu, podpytać, jakie są zmiany w prawie. I one najczęściej mają tą wiedzę, bo muszą mieć, tak? I tam nie musimy czytać, musimy szukać, one nam udzielą te informacje. No i izby gospodarcze. One niestety skupiają się na dużych, średnich przedsiębiorcach. Te mali przedsiębiorcy są zostawieni sami sobie i to od wielu, wielu lat. Tak? Nie ma organizacji, która by się tym zajęła i myślę, że ten postulat jednak obowiązkowej przynależności do samorządu gospodarczego po to, żeby płacąc symboliczną składkę 10 zł na przykład miesięcznie otrzymywać pełną informację mailowo czy SMS-owo przy każdym, co się dzieje, bo ci będą w stanie zatrudnić fachowców i przeczytać to wszystko. Mogłoby bardzo tej gałęzi czy
tym ludziom pomóc. Niektórzy przedsiębiorcy nie czują się przedsiębiorcami, bo to jest inna historia.
I więcej już na ten temat niestety nie porozmawiamy. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Artur Kiełbasiński.
Nie ma pogody, coraz więcej
Radio Gdańskie. Głos nie był wcale aż tak zdarty. Proszę głośniej krzyczeć na meczach.
Więcej turystów. Nie dajemy się pogodzić.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.